Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej. Nazywam się Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin. Jestem dziennikarką Kultury Liberalnej, działu politycznego, ale zajmuję się również projektem Praworządźmy, który jest o tym, w jaki sposób w Polsce doszło do kryzysu praworządności i jak z niego wyjść. Moim gościem jest ekspert w tej sprawie niewątpliwy, Michał Wawrykiewicz, adwokat i współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy, która o tę praworządność biła się od 17 roku.
Tak jest. Dzień dobry Państwu.
Michale, rozmawialiśmy nieraz o tym, jak doszło do kryzysu praworządności, jak go naprawić, ale nie rozmawialiśmy jeszcze po wyborach. Czyli rozmawiając wcześniej, nie wiedzieliśmy, jaka będzie układanka, kto będzie miał większość, jaką większość i jakie będą możliwości. W tej chwili już wiemy, wszystko jest jasne, jesteśmy po pierwszym posiedzeniu Sejmu, jest koalicja nowa rządowa, będzie nowy rząd. Jednak w tym pierwszym posiedzeniu Sejmu, ani też chwilę wcześniej, prezydent nie pozostawił żadnych wątpliwości, jak będzie się zachowywał wobec rządu i koalicji rządzącej w Polsce. Powtórzył, że będzie kontynuował swoją linię. Powiedział, że jak będzie trzeba, to będzie odsyłał ustawy do Trybunału Konstytucyjnego i będzie je wetował. I teraz chciałam Ciebie zapytać. Trybunał Konstytucyjny dostanie ustawy od prezydenta. Będzie w ich sprawie orzekać, czy to będzie wiążące, czy nie. Jeżeli będzie albo nie, to co dalej i co w związku z tym?
Jeśli chodzi o Andrzeja Dudę, to oczywiście zapowiedział to w swoim przemówieniu w Sejmie, że będzie wetował, że będzie bronił swoich prerogatyw prezydenckich, co może oznaczać, że będzie próbował zastopować wszelkie rozwiązania legislacyjne związane z naprawą praworządności w sektorze neosędziów czy dublerów. Natomiast ja bym nie był taki pewien co do tego, jak on się będzie zachowywał w przyszłości. Jest to osoba dosyć nieprzewidywalna. Zdarzało się przecież, że podpisywał ustawę, a dwa dni później ją korygował, składał nowelizację, jednocześnie odsyłając do Trybunału Konstytucyjnego, więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. W zależności od tego, jaki obszar dana ustawa będzie obejmować. I to jest pierwsza ważna, moim zdaniem, taka przesłanka i taki sygnał, że mając to na uwadze, rządzący, większość nowa, która już powstała w parlamencie, powinna robić swoje, powinna po prostu krok po kroku naprawiać tę praworządność, nie patrząc na to, czy prezydent zawetuje, czy nie zawetuje, czy odeśle do Julii Przyłębskiej, czy nie odeśle, po prostu robić swoje. Jeśli prezydent będzie blokował cały proces zmian, to będzie miał na swoich barkach odpowiedzialność za to, że wstrzymuje proces naprawy polskiego sądownictwa, że nadal tkwimy w tym chaosie, to będzie jego odpowiedzialność i że być może część środków nie będzie zwolniona z funduszy unijnych. Natomiast jak się zachowa Trybunał Julii Przyłębskiej i co się z nim stanie, no to myślę, że następne tygodnie pokażą. Raczej się o tym dowiemy już w momencie, kiedy nowy rząd obejmie władzę, bo planowana jest na przykład uchwała Sejmu, która uznaje zgodnie z wyrokami zarówno Trybunału Konstytucyjnego, tutaj mowa w szczególności o wyroku z 3 grudnia 2015 roku, kiedy mieliśmy jeszcze Trybunał. Mieliśmy tak, Trybunał niezależny, nie było co do niego zastrzeżeń. On wówczas uznał, że powołanie dublerów, tej trójki dublerów na miejsce prawidłowo wybranych sędziów. Pamiętajmy, że ci sędziowie nadal trwa ich kadencja. Pan sędzia Hauser, Ślepzak i Jakubecki powinni być sędziami od 2015 roku. I Trybunał wtedy potwierdził, że powołanie na ich miejsce dublerów powoduje, że to są osoby, które nie mają statusu sędziego. Do tego mamy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Xero Flor, który to samo potwierdził. Czyli ten trybunał z udziałem dublerów nie jest bezstronnym, niezawisłym sądem ustanowionym na podstawie prawa.
Czy wtedy, kiedy orzeka z dublerami, zmierzam do tego, czy uważasz, że należy również uchwałą odwołać wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego?
Myślę, że to mogłoby być problematyczne, jeśli chodzi o wszystkich sędziów.
Bo jest taki projekt, znaczy taki pomysł profesora Sadurskiego.
Jest taki pomysł, on jest absolutnie do rozważenia z uwagi na wiele okoliczności, z uwagi chociażby na to, że w momencie, kiedy zostali powołani dublerzy, no to został zachwiany pewien naturalny proces powoływania kolejnych sędziów. I można powiedzieć, że każdy kolejny sędzia w jakiś sposób został powoływany z wadą. Ale ja trzymam się tego projektu, który został przygotowany przez zespół ekspertów prawnych Fundacji Batorego i on zakłada, że uznajemy zgodnie z wyrokami, o których wspomniałem, trzech dublerów za niesędziów Trybunału, a wszystkie orzeczenia, znaczy nie wszystkie, orzeczenia z ich udziałem uznajemy za nie mające skutków prawnych, nie wywołujące skutków prawnych, z wyłączeniem tych wyroków, w których zostały nadane prawa indywidualne, czyli w sprawach w szczególności ze skarg konstytucyjnych, no bo wychodzimy z założenia, że jest zasada zaufania obywateli do państwa, pewności obrotu prawnego. Jeśli ktoś nabył jakieś prawa, nawet na podstawie takiego nielegalnego orzeczenia Trybunału Julii Przyłębskiej, to te prawa musi zachować, nie możemy mu ich odbierać. I to jest słuszne założenie. Natomiast jest jeszcze więcej tych wad, bo to nie tylko dublerzy. Teraz trwa postępowanie przeciwnaruszeniowe przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zainicjowane przez Komisję Europejską. W tym postępowaniu komisja wskazuje na szereg innych wad, w szczególności na to, że Julia Przyłębska od samego początku została wadliwie powołana. Bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to nie jest jakaś tam formalna wada, tylko to wynika stąd, że wówczas ci pisowscy sędziowie w Trybunale Konstytucyjnym nie dysponowali większością i nie potrafili przegłosować uchwały, w której byliby ci kandydaci Muszyński i Przyłębska. W związku z czym podali po prostu na kartce papieru te kandydatury, a prezydent bezrefleksyjnie powołał Julię Przyłębską. Więc ona od samego początku nie jest prezesem i to ma też ogromnie ważne konsekwencje, bo przecież ona ustala składy orzekające, zmienia te składy. Pamiętamy sytuacje absolutnie niedopuszczalne, kiedy ona instrumentalnie zmieniała składy tuż przed samą rozprawą. No to są sytuacje, które mają wpływ na sytuację procesową stron, więc one są niedopuszczalne. I te i cały szereg innych wad procedowania z punktu widzenia standardów europejskich wskazuje Komisja Europejska, więc to też trzeba brać pod uwagę. No ale jeśli byśmy założyli, że będzie uchwała Sejmu, która będzie potwierdzać, że zgodnie z wyrokami ITK i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ci dublerzy nie są sędziami TK, no to wówczas powstaje taka sytuacja, że oni no absolutnie nie mają prawa zasiadania w składach. Natomiast tych trzech sędziów, o których wcześniej wspomniałem, powinno zostać natychmiast zaprzysiężonych. Prezydent powinien odebrać przysięgę od nich. Co się wydarzy, tego nie wiemy.
No, ale jeżeli prezydent nie odbierze
dużym
przysięgi.
Prawdopodobieństwem możemy założyć, że prezydent nie odbierze
tej, odebrał już przez 8 lat.
Tej przysięgi, no to będziemy mieli taki trybunał mocno kulawy, bo tylko z 12 członkami, 12 sędziami, w tym z brakiem prezesa, więc znów jego orzeczenia będą całkowicie problematyczne, moim zdaniem obarczone wadą prawną. No ale ten proces naprawy, bo od tego zaczęliśmy, od Trybunału, ale wiemy, że tych obszarów jest wiele, ten proces naprawy nie będzie prosty. On nie będzie taki, który dawałby nam jasne, czytelne odpowiedzi na każde pytanie. Będziemy borykać się z kłodami rzucanymi pod nogi tych, którzy będą naprawiać praworządność. To na pewno, przynajmniej przez następne półtora roku, do kiedy zakończy się kadencja Andrzeja Dudy.
No nie wiadomo, kto będzie następnym prezydentem. Zastanawiam się, że kiedy ten kryzys praworządności się zaczynał w 15 roku, nastąpił wtedy, zwłaszcza kiedy nastąpił kryzys w Trybunale Konstytucyjnym, coś, co zostało już tak nazwane, formalnie dualizm prawny. I w tej chwili może być tak, że on będzie się pogłębiał. Zostaną wydane uchwały przez Sejm. Sejm coś może postanowić, bo się zmieniła władza. Natomiast prezydent i obsadzone wadliwie instytucje będą nadal utrzymywać, że tak jest, jak one twierdziły. Na przykład KRS. Bo co twoim zdaniem należy teraz zrobić z Krajową Radą Sądownictwa?
Jedna uwaga. Dualizm prawny zakłada, że obie strony mają w jakimś sensie rację i pewnego rodzaju spór.
Ale one mówią, że mają.
Mówić można, natomiast trzeba mieć na to jakieś dowody. I po stronie, powiedzmy, tej praworządnościowej mamy dziesiątki wyroków, które jednoznacznie, klarownie, nie pozostawiając żadnych wątpliwości, mówią, że wszelkie te zmiany, czy w KRS-ie, czy w Trybunale Konstytucyjnym, czy w Sądzie Najwyższym, w sądach powszechnych, wszystkie te zmiany, one zostały poddane weryfikacji sądów europejskich. ETPC i TSUE orzekały, Polski Sąd Najwyższy, Polski Naczelny Sąd Administracyjny orzekały. We wszystkich tych sprawach rząd polski przegrał z kretesem. Wszystkie organizacje międzynarodowe na świecie, stowarzyszenia prawnicze, czy amerykańskie, czy europejskie, wszystkie potwierdzają, że to wszystko były naruszenia standardów i konstytucyjnych, i europejskich. Więc nie mówmy o dualizmie prawnym, tylko mówmy o sytuacji zamachu na ustrój państwa, zamachu konstytucyjnego i brutalnej próby przejęcia kontroli nad sądownictwem. Z tym mamy do czynienia.
No w KRS-ie mamy z tym do czynienia, ale ponieważ prezydent najprawdopodobniej nadal popiera to, co się tam wydarzyło, zastanawiam się, czy nie dojdzie w pewnym momencie do funkcjonowania dwóch po prostu organów, tak? Kiedy nowa władza zacznie naprawiać te, które zostały nielegalnie powołane, a te nielegalnie powołane będą nadal utrzymywać, że są legalnie powołane, czy tu może dojść do czegoś, czego nie chcesz nazwać dualizmem, bo nie dajesz temu uprawnienia, niemniej jednak praktyka może się odbywać.
Ja myślę, że tak nie będzie. Jestem dobrej myśli. Uważam, że ci ludzie, którzy uczestniczyli w tym zamachu, ci akuszerzy destrukcji praworządności, to nie są ludzie o silnych kręgosłupach i nie są przywiązani do żadnych wartości poza własną korzyścią finansową, bądź też wynikającą z zajmowanych funkcji. I w sytuacji, w której zostanie podjęte to dzieło naprawy, kiedy oni zostaną zdelegalizowani, to myślę, że szybko czmychną z tego okrętu i nie będziemy mieli takiej sytuacji, że oni będą trwali w tych, na tych szańcach do samego końca. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Oczywiście ona jest możliwa, ale jeśli się pytasz o to, co zrobić z KRS, bo to jest poza Trybunałem Konstytucyjnym najważniejsza kwestia, to jest kręgosłup wymiaru sprawiedliwości, to jest organ odpowiedzialny za stanie na straży niezależności sądownictwa, no od strony praktycznej za powoływanie wszystkich sędziów w Polsce. Więc pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, i tu zgadzam się z wielkimi autorytetami, takimi jak profesor Marek Safian, czy pani profesor Ewa Łętowska, którzy mówią wprost, i to jest zgodne z również pomysłami Stowarzyszenia Justicja, nas jako wolne sądy, aby uchwałą Sejmu uznać powołania tej części sędziowskiej KRS-u, które również były dokonywane uchwałami Sejmu, uznać je za niekonstytucyjne, za nieistniejące. A co za tym idzie? Konsekwencja jest prosta. Ta sędziowska część Krajowej Rady Sądownictwa przestaje istnieć i teraz pozostaje kwestia trudniejsza, czyli obsadzenie tej sędziowskiej części Krajowej Rady Sądownictwa, i tego już uchwałą po prostu nie da się zrobić, uchwałą Sejmu, bo musimy zmienić ustawę o KRS-ie. Mamy ustawę o KRS-ie znowelizowaną w 8 grudnia 2017 roku, która przewiduje, że tę piętnastkę sędziowską wybierają posłowie, zwykła większość. No, na to się nie można zgodzić, bo to jest niezgodne i z konstytucją, i standardami europejskimi, więc będzie potrzebna zmiana ustawy. Czy tę zmianę ustawy zawetuje prezydent Duda? Nie jestem wcale taki pewien, dlatego że jeśli będzie ta ustawa uchwalona w takim wąskim zakresie, tylko dotycząca KRS-u, zgodnie z projektem Stowarzyszenia Justicja, który jest gotów, gdzie ten wybór jest bardzo demokratyczny, wybierają wszyscy sędziowie w Polsce, każdy ma jeden głos i wówczas ta piętnastka jest wyłoniona w sposób taki bardzo transparentny i sprawiedliwy. Jeśli prezydent będzie miał taką ustawę na biurku, no to myślę, że będzie pod dużą presją, czy może sobie pozwolić na jej niepodpisanie. Może oczywiście ją odesłać do Julii Przyłębskiej.
Z czego miałaby ta presja wynikać, skoro wcześniej podpisał ustawę przeciwną?
Z tego, że w tej chwili nie będzie miał już za sobą większości sejmowej, nie będzie miał rządu, ministra sprawiedliwości, Jarosława Kaczyńskiego wszechmocnego. Będzie miał nowy rząd, będzie miał też świadomość woli społeczeństwa, która została wyrażona w wyborach 15 października, że chcemy zmiany, chcemy naprawy. No i poza tym Polska, Rzeczpospolita Polska musi mieć organ, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. W sytuacji, jeśli uchwała odwoła tę czy uzna nielegalność mandatów tej piętnastki, no to nie będziemy mieli Krajowej Rady Sądownictwa, bo nie wystarczy ta część pozostała, te 10 osób, musi być ta piętnastka, więc wtedy no, przed prezydentem będzie...
Nie może powoływać żadnych postanowień, bo nie uchwały
nie może,
są tak KRS-u.
Nie ma kworum.
Z wakatami żadnymi?
Nie będzie mogła ruszyć, bo będzie tylko 10 członków tej Krajowej Rady Sądownictwa, przy czym jeden z tych członków, czyli Małgorzata Manowska, jest neosędzią, więc jest też w sposób nieuprawniony zasiada w tej,
no to tak,
tej
ale
radzie.
To załóżmy, że ich to nie interesuje.
Ich to nie interesuje, ale wciąż mamy tylko 10, nie mamy 15, nie może ta rada funkcjonować, więc prezydent będzie przed takim, myślę, mocnym dylematem, a kilka tygodni temu zasugerował, że byłby w stanie wziąć pod uwagę, rozważyć powrót do tych poprzednich zasad powoływania KRS-u, czyli przez środowiska sędziowskie. Więc myślę, że to jest akurat całkiem realne.
Tak, oprócz środowisk sędziowskich w KRS-ie są też przedstawiciele parlamentu, prezydenta. Temat jest gorący i aktualny. Dopiero co, zostali wybrani przedstawiciele parlamentu, wśród nich Robert Kropiwnicki. Poseł, co do którego jest pewna kontrowersja, czy powinien być właśnie w KRS, ponieważ to on był inicjatorem powołania na zapas dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego w 15 roku, zanim Platforma Obywatelska oddała władzę PiS-owi, co zostało uznane za niezgodne z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem prezesa Rzeplińskiego. Czy to powinno być tak, że poseł Kropiwnicki zasiada w KRS?
No ja bym nie przesadzał z obciążaniem pana posła Kropiwnickiego odpowiedzialnością za to, że ta ustawa, bo przecież pamiętajmy, to nie pan poseł wybrał tych dwóch dodatkowych sędziów, tylko to było zgodne z uchwaloną przez cały Sejm ustawą z czerwca 2015 roku, która w tym zakresie na wniosek posłów Platformy Obywatelskiej została przez Trybunał Konstytucyjny uznana za niezgodną z konstytucją. I ja bym też chciał to wyjaśnić, bo to się często pojawia jako argument na to, że to tak naprawdę Platforma Obywatelska zainicjowała kryzys konstytucyjny. To jest absolutnie nieprawda, dlatego że oni sami złożyli wniosek o uznanie tego przepisu za niekonstytucyjny, no i wszyscy się do niego dostosowali. Tak czasami jest, wielokrotnie. Jeśli mamy normalny ustrój demokratyczny, jeśli mamy normalnie funkcjonujący Trybunał Konstytucyjny, to Sejm często uchwala niekonstytucyjne przepisy. I po to jest Trybunał, żeby je wyrzucać do śmietnika. Jeśli władza, większość parlamentarna respektuje te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, to nie mamy takiego problemu. No, od tego jest ten system checks and balances, żeby się nawzajem sprawdzać i kontrolować. Ważne jest, żeby respektować decyzje niezależnych sądów, niezależnych trybunałów i dlatego nie widzę przeciwwskazań, dla których pan poseł nie miałby zasiadać w KRS-ie.
A nie widzisz takiego zagrożenia w tej chwili, że kiedy ten system został zachwiany, to nowa władza nie będzie tak, jak należy, kontrolowana przez ten Trybunał Konstytucyjny? No bo wiadomo, że on nie działa, ponieważ nieraz dał dowód na to, że działa motywowany politycznie i partyjnie. Nie działa tak, aby strzec praworządności, tylko ma inne motywacje.
No nie mamy Trybunału od grudnia 2016.
Jakie to są konsekwencje dla nowej władzy?
Nowa władza musi dążyć do tego i zapowiada to wprost w umowie koalicyjnej, że będzie dążyć do tego, żeby odtworzyć, odbudować niezależny Trybunał Konstytucyjny. To jest jedno z ważniejszych zadań. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest przygotowany bardzo dobry projekt ustawy Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Napisał to, przekonsultował to bardzo szeroko ze społeczeństwem i obywatelskim, z organizacjami prawniczymi. Naprawdę to było zrobione bardzo profesjonalnie. I ten projekt po prostu trzeba będzie w pewnym momencie wdrożyć i trzeba będzie powoli, krok po kroku odbudowywać i wiarygodność tego Trybunału i funkcję tego Trybunału, żeby on mógł rzeczywiście kontrolować władzę, żeby było tak, że jeśli władza się zagalopuje, zapędzi albo przez pomyłkę uchwali przepisy, które są niezgodne z konstytucją, to Trybunał ma to stopować. Natomiast do tego momentu, kiedy Trybunał będzie funkcjonował w taki sposób w pełni obiektywny, odzyska swoją rangę i autorytet i zaufanie społeczne, to jeszcze na pewno trochę czasu minie, ale wierzę w to, że znów będziemy mieli taki Trybunał, jaki ja jeszcze pamiętam przed 2016 rokiem, kiedy naprawdę była to świątynia sprawiedliwości, kiedy zasiadały tam wielkie autorytety prawne, kiedy toczyły się tam niesamowite dysputy na temat standardów, wzorców konstytucyjnych. Mam nadzieję, że tak będzie też w przyszłości.
No tak, chociaż w tym projekcie, o którym mówisz, jest też, ten projekt dotyczy też uzdrowienia Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy nie chodzi tylko o powrót do 15 roku, ale i do polepszenia jego funkcjonowania, jak to jest podobnie z innymi projektami dotyczącymi sądów, bo autorzy tych zmian podkreślają, że nie było tak, że wszystko działało świetnie i należy to też poprawić.
W Trybunale idzie ta ustawa w kierunku takim, żeby zarządzanie Trybunałem nie było jednoosobowe, nie było w rękach prezesa, tylko żeby było bardziej kolegialne. Też na przykład postępowania dyscyplinarne są bardzo istotnie zmienione, a mianowicie w składach sądów dyscyplinarnych dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego będą zasiadać również sędziowie w stanie spoczynku. To spowoduje, że no, ta ocena deliktów dyscyplinarnych będzie nie polityczna, a bardziej bezstronna i sprawiedliwa.
Mówiłeś o prezydencie, tak pokładając pewną nadzieję w tym, że trochę zrewiduje swoje postępowanie. Natomiast prezydent dopiero co zabetonował Sąd Najwyższy.
Też ja nie
próbował w każdym razie.
Nie spodziewam się refleksji po stronie prezydenta, ponieważ on, o czym często zapominam, bardzo aktywnie i czynnie uczestniczył i uczestniczy nadal w niszczeniu zasad państwa prawa w Polsce od samego początku, od Trybunału Konstytucyjnego, przez KRS, Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne i dzisiaj cały czas po wyborach powołuje neosędziów do polskich sądów, mając pełną świadomość, że to jest duży problem, że oni są nielegalnie wskazani przez neo-KRS, że ich orzeczenia są podważane przez ludzi, że są skarżone do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli narasta gigantyczny problem i on w tym uczestniczy. A to, o czym wspomniałaś, czyli zabetonowanie Sądu Najwyższego, no to też jest krok zatrważający, skandaliczny moim zdaniem, zresztą zrobiony we współpracy i w porozumieniu z panią Manowską, która się do tego przyznała w wywiadzie dla Wirtualnej Polski, mówiąc, że to ona wskazała Kancelarii Prezydenta na koniec zmian w regulaminie Sądu Najwyższego. Chodzi o to, żeby zmniejszyć kworum potrzebne do wydania uchwały przez Izbę Sądu Najwyższego bądź przez połączone Izby. No, w naturalny, w oczywisty sposób zmierza to do zmiany uchwały połączonych Izb z 23 stycznia 2020 roku, która ni mniej, ni więcej potwierdzała, że Krajowa Rada Sądownictwa w tym kształcie obecnym, neo-KRS, nie jest organem konstytucyjnym, nie jest niezależna, nie ma prawa prawidłowo nominować sędziów ani ich awansować, a wszystkie powołania neosędziowskie mają wadę.
Czyli że oni sami są sędziami, tak mówiąc w skrócie, tak do tego by prowadziło, że mogliby uchwalić w swojej sprawie uchwałę podważającą tamtą uchwałę połączonych izb.
Czyli zmieniającą tę uchwałę w ten sposób, że zatwierdza się status neosędziów w Sądzie Najwyższym, w sądach powszechnych, w sądach administracyjnych, no co by było takim fundamentalnym złamaniem zasady nemo iudex in causa sua, nie można być sędzią we własnej sprawie. No nie może neosędzia, dlatego myśmy żartowali, że teraz to jest zasada neo iudex in causa sua, czyli neosędzia jest sędzią we własnej sprawie, ponieważ no, z oczywistych względów to nie może być obiektywna, bezstronna ocena, bo im zależy na zatwierdzeniu swojego statusu. Z taką już sprawą mamy do czynienia w słynnej sprawie WŻET przed sądem, która się toczyła przed Trybunałem Sprawiedliwości. My jako Wolne Sądy wraz z Sylwią Gregorczyk-Abram reprezentowaliśmy sędziego Żurka, stąd WŻET, ta nazwa tego postępowania, i ono zakończyło się przed Trybunałem Sprawiedliwości. Trybunał nakreślił bardzo jasno kryteria i wróciła do Sądu Najwyższego i wyobraź sobie, że od października 2021 roku nie jest rozsądzona, dlatego że no, obecna władza Sądu Najwyższego, czyli pani Manowska, pani Misztal-Konecka w Izbie Cywilnej nie dopuszczają do tego, żeby był wydany wyrok przez legalnych sędziów, no bo on by oznaczał koniec dla wszystkich neosędziów. On by potwierdzał, że wszyscy neosędziowie w Sądzie Najwyższym mają wadliwy status i muszą ten budynek opuścić.
Właśnie tak się zastanawiam, kiedy można, bo my rozmawiamy dużo o tym, co można zrobić teraz, co można zrobić mimo tego, że jest ta władza, że władza nie jest w pełni w rękach jednej strony, powiedzmy, demokratycznej, tylko podzielona, bo jest prezydent, obsadzone instytucje. Ale jakbyś powiedział, kiedy uznamy, że w Polsce została wprowadzona praworządność?
No jeśli zostaną wykonane te najbardziej podstawowe kroki, które przywracają niezależność najważniejszych organów wymiaru sprawiedliwości, czyli prokuratura musi stać się niezależna, rozdzielona funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Tutaj też mamy projekt napisany przez Stowarzyszenie Lex Super Omnia, dzielnych prokuratorów, którzy opierali się przez te wszystkie lata tyranii Zbigniewa Ziobry.
Pozostańmy chwilkę przy tej prokuraturze. Czy to jest łatwe zrobić, żeby prokuratura była niezależna?
Łatwe to oczywiście nie jest.
Na razie, powiedzmy w pierwszym roku, jeszcze w najbliższym roku.
No potrzebna jest na pewno do tego ustawa. Istotne są też, bardzo istotne będą ruchy nowego ministra sprawiedliwości, który będzie, chcąc nie chcąc, prokuratorem generalnym.
Czy to dobrze, że tak będzie?
Nie możemy tego oceniać, bo po prostu tak jest, nie ma wyjścia. Koalicja rządząca, która będzie rządzić już niedługo, zapowiada rozdzielenie tych funkcji. Natomiast, żeby to zrobić, będzie potrzebne uchwalenie ustawy. Zobaczymy, czy tę ustawę podpisze prezydent. No więc na początku minister po prostu będzie prokuratorem, czy mu się to podoba, czy nie. Duża będzie tutaj jego rola, inwencja. Konieczne jest zdecydowanie i niepodleganie pewnym tym betonującym zmianom, które nastąpiły w prokuraturze, chociażby tuż przed wyborami. Pamiętamy, że tam było mnóstwo zmian, które miały przetransferować kompetencje od prokuratora generalnego po to, żeby nowy minister nie miał tych kompetencji. No to są wszystko tak prymitywne, oczywiste, jasne triki, które miały spowodować, że jeszcze obecna ekipa rządząca utrzyma władzę niezależnie od tego, że straci ją w wyniku wolnych wyborów. No ale tak jak mówię, w następnym kroku będzie musiała zostać uchwalona ustawa. Ja myślę, że większość prokuratorów, która do tej pory biernie zachowywała się w jakiś tam sposób sprzyjając obecnej władzy, bo przecież prokuratura przez ostatnie lata od 2016 roku jest taką agencją ochrony rządu. No nie ma jakichkolwiek postępowań wszczynanych przeciwko członkom ekipy rządzącej czy ich akolitów. Jedyne postępowania to są uderzenia w opozycję, w środowiska obywatelskie, aktywistów. No jest wykorzystywana w sposób polityczny, to chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. Więc ta niezależna prokuratura jest ogromnie ważna także z punktu widzenia rozliczenia, czyli postawienia zarzutów ewentualnych za popełnione przestępstwa.
Oraz na odwołaniu pewnych osób ze stanowisk?
Odwołaniu? Co masz na myśli?
Nie wiem, prokuratorów różnych, którzy...
No, ale to już jest organizacja wewnętrzna w prokuraturze. Oczywiście, że tak. Na pewno wielu funkcyjnych prokuratorów będzie musiało stracić stanowiska, no bo wiernie służyli temu dotychczas funkcjonującemu wręcz reżimowi, bym powiedział. To tak nie może funkcjonować prokuratura. Prokuratura, zapominamy często, jest strażnikiem praworządności. Ona ma nas, obywateli, chronić przed przestępcami. Ona ma ścigać przestępców niezależnie od tego, czy oni są po stronie opozycyjnej, rządowej, czy jakiejkolwiek innej. Jeśli ktoś narusza prawo, to prokuratura ma wkraczać. Przez te ostatnie 8 lat panowała patologia w tym zakresie. Prokuratura chroniła swoich, atakowała przeciwników politycznych, więc ci, którzy służyli temu modelowi, też na pewno będą musieli stracić
Tylko
stanowiska.
Na jakiej podstawie? Bo właśnie cały czas mi o to chodzi. Powiedzmy, że nie kwestionuję zupełnie tego, co mówisz, ale zastanawiam się, na jakiej podstawie tacy funkcyjni prokuratorzy, którzy zostaną uznani teraz, właśnie na jakiej podstawie zostaną uznanych za takich, których należy odwołać?
Myślę, że na podstawie analizy ich decyzji.
I kto to ma robić?
Nowy minister sprawiedliwości i prokurator generalny, na pewno.
Bo wiesz co, chodzi mi o to, że boję się podejrzenia o odwet. A to nie jest dobre podejrzenie, bo to jest bardzo dobra pokusa do tego, żeby przy ewentualnej zmianie władzy znowu robić to samo, żeby dać legitymację takim działaniom.
Ale odwet oznaczałby również działania niezgodne z prawem, działania o charakterze naruszania chociażby przysięgi prokuratorskiej, ale też często naruszania prawa karnego, co się działo przez ostatnie 8 lat. No ja nie zakładam, że nowa prokuratura będzie tego typu działania podejmować czy wspierać. No nie mam takich, nie ma przesłanek, żeby tak zakładać. Ja wręcz myślę, że
ta ważna grupa prokuratorów, która pokazała w ciągu ostatnich lat, że ma kręgosłup, że się nie boi, że jest wierna pewnym zasadom, będzie dominować teraz i będzie budować nowe standardy. Skoro oni zainicjowali, mówię o stowarzyszeniu Lex Superomnia, tę nową ustawę o prokuraturze, to mam nadzieję, że oni też będą próbować budować tę prokuraturę naszych, mówiąc górnolotnie, marzeń, czyli prokuraturę niezależną, która jest oskarżycielem publicznym, a nie organem rządu.
A czy nie byłoby dobrze tak, żeby wszelkie decyzje, aby uchronić się od podejrzenia o odwet, o co oczywiście nowa władza jest oskarżona, zanim w ogóle powstał nowy rząd, bo to już możesz zobaczyć okładki prawicowych tygodników, jak idą po nas, będą nas rozliczać i tak dalej, będą nas odwoływać. To już się dzieje, bo dzień po wyborach niemalże się zaczęło. Czy nie byłoby dobrze, żeby najpierw się toczyły, żeby wszystko było całkowicie czysto? Postępowania dyscyplinarne na przykład.
Ja myślę, że postępowania dyscyplinarne na pewno będą się toczyć, bo deliktów dyscyplinarnych, jeśli ktoś na podstawie swojej decyzji zsyłał prokuratorów na drugi koniec Polski ewidentnie po to, aby zastosować szykanę, represje wobec tych, którzy bronili zasad państwa prawa, no to jest to na pewno delikt, który podlega postępowaniu dyscyplinarnemu. To jest to na pewno przyczyna do tego, aby taka osoba nie pełniła funkcji żadnych w prokuraturze, więc przyczyn uzasadnienia prawnego jest aż nadto i tego to zupełnie się nie obawiam. Obecne kierownictwo prokuratury to jest patologia do potęgi enty.
Druga rzecz, Sąd Najwyższy, mówiłeś, bo przypominam, zaczęliśmy o prokuraturze, a to było po pytaniu o to, co się stanie. Znaczy, kiedy uznasz, że w Polsce jest praworządność?
Sąd Najwyższy jest częścią większego problemu, czyli problemu neosędziów, bo w Sądzie Najwyższym w tej chwili jest 49 neosędziów i to jest większość. Mniej jest już legalnych sędziów w Sądzie Najwyższym. Wszystkimi niemalże izbami merytorycznymi kierują neosędziowie.
Neosędziowie, czyli powołani przez neo-KRS.
Tak, to są osoby, które zostały powołane przez prezydenta na wniosek neo-KRS-u. Dlaczego nazywamy ich neosędziami? Dlatego, że i znów to nie jest nasze widzimisię, nasza opinia, nasz pogląd, tylko to jest potwierdzone dziesiątkami wyroków Europejskich Trybunałów Polskich Sądów, że ten sposób powołania nie zapewniał standardu niezależności, nie zapewniał obywatelom prawa do prawidłowo sformowanego sądu i wszystkie te powołania są wadliwe. To Europejski Trybunał Praw Człowieka, między innymi w sprawie Dolińska-Ficek-Zimek, wprost powiedział, to dotyczy całego systemu, to nie dotyczy tylko Sądu Najwyższego czy NSAM, to dotyczy całego systemu, wszystkich neosędziów. Więc trzeba ten problem rozwiązać w sposób systemowy, sprawiedliwy, uczciwy i jedynym w tej chwili pomysłem, który jest opracowany w formie ustawy, to jest ustawa Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja, która co do zasady przewiduje przeprowadzenie na nowo wszystkich konkursów, w których zostali wyłonieni neosędziowie. To jest najbardziej sprawiedliwy sposób postępowania, bo to nie jest żadna wendeta, to nie jest żaden odwet. W tych konkursach będą brali udział również ci neosędziowie, którzy zostali wyłonieni, ale wreszcie będą mogli wziąć udział przyzwoici, dobrze merytorycznie doświadczeni sędziowie, bo oni przez ostatnie 6,5 roku, od kiedy istnieje neo-KRS, nie brali udziału w tych wszystkich konkursach. To jest największy, najważniejszy argument. Ci ludzie, którzy swoją postawą pokazywali Polsce, Europie i światu, jak powinien zachować się prawnik w sytuacji trudnej, w sytuacji opresji, w sytuacji zagrożenia, powinien stać na straży praworządności. I ci wszyscy, którzy stali na straży tej praworządności, to nie tylko sędziowie, to także prokuratorzy, adwokaci, którzy nie brali udziału w tych konkursach, oni muszą mieć prawo wziąć udział w konkursach, bo to będzie wtedy sprawiedliwe. I wtedy, co więcej, żeby zachować standardy, także konwencyjne, związane z ochroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i możliwością poddania tej sprawy weryfikacji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jest odwołanie od takiej uchwały, która będzie... Te nowe konkursy będą się odbywać już przed nową, legalnie powołaną...
No właśnie, to chciałam powiedzieć, że najpierw musi być nowa...
Legalnie powołana Krajowa Rada Sądownictwa. Przed nią się te konkursy odbędą i od uchwały, decyzji tej Krajowej Rady Sądownictwa będzie odwołanie do sądu. Do jakiego sądu? Do Sądu Najwyższego, do Izby Pracy, do legalnych sędziów. I wtedy będziemy mieli w ciągu, powiedzmy, 1,5 roku do 2 lat, bo to tyle będzie trwało, sprawę systemowo załatwioną, zamkniętą raz na zawsze. Nie będzie już powodów do składania skarg do ETPC, nie będzie powodów do składania wniosków o wyłączenie. Będziemy wreszcie wiedzieli, że stajemy jako strony procesowe przed prawidłowo powołanym sądem. A na ten czas, tych 1,5 roku czy 2 lat, będzie istniał system delegacji, który będzie takim bypassem, żeby w sądownictwie nie zapanował chaos, żeby strony nie ucierpiały na tym, żeby nie zwolniły się postępowania. Neosędziowie będą mogli dokończyć sprawy na podstawie delegacji. Także legalni sędziowie będą mogli być delegowani w zależności od potrzeb kadrowych poszczególnych sądów. W każdym razie sędziowie, którzy biorą na barki odpowiedzialność za wykonanie tego tak naprawdę, bo to oni będą w tych sądach mierzyć się z tym przejściową restrukturyzacją, przywróceniem zasad. Oni mówią, że dadzą radę to zrobić i że za 2 lata będziemy mieli absolutny systemowy spokój i sprawę załatwioną. Jeśli tego nie zrobimy w sposób systemowy, to zapewniam, że będziemy się borykać przez długie dziesięciolecia z tym problemem. Za 25 lat ktoś będzie nadal podnosił, że w 2022-2023 roku był wydany wyrok przez neosędziego niewłaściwie obsadzonego itd., itd. Musimy to zakończyć, musimy przejść do następnej fazy, która jest dla obywateli najważniejsza. Unowocześniania sądów, usprawniania procedur.
To wszystko jest w projektach,
itd.,
prawda?
Itd. Wprowadzania różnych pomysłów zaczerpniętych z jurysdykcji zachodnioeuropejskich. To jest to, co Justycja proponuje w nowym prawie o ustroju sądów powszechnych. To są szwajcarskie, skandynawskie, niemieckie pomysły. No to ma wreszcie pchnąć nasze sądownictwo na te tory instytucji XXI wieku.
A czy sędziowie Sądu Najwyższego, którzy są neosędziami, powinni ponieść odpowiedzialność?
Na pewno niektórzy z nich powinni ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną, co do tego nie mam wątpliwości. Niektórzy być może także odpowiedzialność karną. W prokuraturach są już złożone zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, chociażby przez panią Małgorzatę Manowską, która, jak pamiętamy, w 2021 roku zdecydowała się nie wykonać orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z Luksemburga, gdzie Trybunał zawiesił funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej, a ona mimo to pozwoliła tej Izbie funkcjonować i zawieszać polskich sędziów. Tych sędziów, którzy oczywiście nie popełnili żadnych przestępstw, deliktów, tylko stali na straży praworządności. To była tak skandaliczna sytuacja, która moim zdaniem powinna się spotkać z weryfikacją przez niezależną prokuraturę i potem pewnie przez niezależny sąd. Także odpowiadając na twoje pytanie, tak, w wielu sytuacjach odpowiedzialność dyscyplinarna, a w niektórych także odpowiedzialność karna.
Właśnie, bo tak myślę, szukam, to nie mogę znaleźć niestety, któryś z naszych rozmówców, bo w kulturze liberalnej już rozmawiamy jakiś czas na temat praworządności, powiedział, że sędziowie Sądu Najwyższego są prawnikami, wiedzieli co robią i dlatego powinni całkowicie odpowiadać za to, czego
się podjęli. Szczególnie w sytuacji, w której już zostały wydane wyroki. Bo powiedzmy 2018 rok, kiedy byli powoływani ci pierwsi neosędziowie do Sądu Najwyższego, to nie mieliśmy jeszcze wyroków Trybunału Sprawiedliwości, nie mieliśmy wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nie mieliśmy uchwały połączonych ich, ale potem, kiedy to już zapadło, kiedy ukształtowała się ta linia orzecznicza, która mówi, że to neosędziowie nieprawidłowo powołani nie powinni podejmować żadnych funkcji orzeczniczych, bo to jest pewnego rodzaju uzurpacja uprawnień, przekroczenie uprawnień. Po prostu oni nie są sędziami Sądu Najwyższego. Nie wolno zasiadać w ławie sędziowskiej i wydawać orzeczeń w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. To jest poważna sprawa. My tak często patrzymy na to z przymrużeniem oka, a to jest przecież władza sądownicza. Jeśli ktoś, kto zasiada w fotelu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, sprawuje tę władzę sądowniczą, bo jest szefem polskiego sądownictwa, to jest, ma równą rangą funkcję jak premier czy marszałek Sejmu. To jest naprawdę bardzo poważna funkcja. Jeśli ktoś nadużywa swoich uprawnień i działa wbrew orzeczeniom europejskich trybunałów, to ja nie mam wątpliwości, że powinien ponieść surową odpowiedzialność za te działania.
Mhm. Czyli prokuratura, Sąd Najwyższy, a wraz z nim sądy oraz, jak się domyślam, Trybunał Konstytucyjny. Jeśli to wszystko będzie działać, będziemy mogli mówić, że mamy w Polsce praworządność.
Tak, to są te podstawowe organy, które wraz, tak jak powiedziałem, ze statusem neosędziów, bo dla mnie to jest ogromnie ważne i też dla środowiska sędziowskiego jest to ogromnie ważne, bo szczególnie ci, którzy zachowywali się przyzwoicie w ciągu ostatnich lat, muszą też zobaczyć, że jakaś przyzwoitość, sprawiedliwość taka fundamentalna się dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości. Dlaczego też? Dlatego, żeby to nie powtórzyło się w przyszłości. Bo jeśli tego nie naprawimy, jeśli nie zadbamy o to w sposób należyty, systemowy, taki sprawiedliwy i przyzwoitościowy, to za parę lat to się może powtórzyć. Znowu przyjdzie jakaś władza, która będzie sobie uzurpowała prawo do łamania konstytucji, do przejmowania kontroli nad sądownictwem, ale już nikt wtedy nie będzie bronił praworządności. nikt nie stanie w obronie podstawowych wartości, bo to trwało 8 lat, to kosztowało wiele wyrzeczeń. Wielu ludzi, którzy byli takimi rycerzami praworządności, tych sędziów, prokuratorów w ostatnich latach, którzy zaniechali swoich karier, zaniedbali swoje życie zawodowe, rodzinne i tak dalej. I to nie może pójść na marne. To musi być taki piękny znak dla przyszłych pokoleń, dla młodych studentów prawa, aplikantów. Ja zawsze się pytam, co ja mam powiedzieć moim aplikantom, których uczę? Że to się opłacało? Nie. Oni muszą wiedzieć, że jest dobro i zło, że w prawie są ci, którzy są akuszerami niszczenia praworządności i są rycerze broniący zasad konstytucyjnych. I ja tak sobie wyobrażam przyszłość naprawy praworządności.
I ale też jest tak, że jakkolwiek dobra ta praworządność by nie była, jakkolwiek dobrze zaplanowana by nie została, nie uchroni nas ona przed złą wolą polityków.
Tak, bezwzględnie tak jest i na tym polega właśnie system ochrony naszych praw i wolności, system checks and balances, jak najwięcej tych bezpieczników ustrojowych, konstytucyjnych i odrębność władz. Podstawowa sprawa, odrębność władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, żeby mogły nawzajem się kontrolować i te swoje kompetencje sprawdzać. Więc to jest jedyna metoda zabezpieczenia nas, obywateli i państwa jako takiego.
Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Moim gościem był Michał Wawrykiewicz, adwokat i współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. Ja się nazywam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin i bardzo Państwu dziękuję za uwagę.